Aby wydobyć prawdę o niebie, trzeba uwzględnić to, że Kościół znajduje swoje dopełnienie w rzeczywistości nieba. Jeżeli, tak jak powiedziałem, każdy z nas w niebie znajdzie potwierdzenie swojej osobowej tożsamości, to o ileż bardziej takim potwierdzeniem będzie dla Kościoła właśnie rzeczywistość nieba. Kościół bowiem jest zgromadzeniem wszystkich świętych. Kościół jest komunią świętych, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego. A najważniejszym członkiem tej wspólnoty świętych jest Chrystus, święty Boga, jedyny święty, co nawet uznają i wyznają opętani, jak mamy tego przykład w Ewangelii świętego Łukasza w 4 rozdziale. Możemy zatem powiedzieć, że niebo to spełniony, zrealizowany Kościół. I jeśli w ziemskim wymiarze Kościoła mówimy, że jest to komunia świętych, czy jak to dawniej obcowanie świętych, o ileż bardziej Kościół jest taką komunią świętych w niebie. I znowu, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, pojęcie komunia świętych ma dwa znaczenia, podmiotowe i przedmiotowe. Komunia świętych, czy jak ktoś woli obcowanie świętych, choć może to budzić różne negatywne skojarzenia, to komunia w rzeczach świętych, więc w tym sensie przedmiotowym, że święci są zatroskani o to, co święte. Ale jest to także komunia w sensie podmiotowym, czyli wspólnota osób świętych. To katechizm Kościoła katolickiego 948. Święci, którzy są w chwale nieba, nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Święci nie przestają być świętymi. I właśnie ich specyfiką, ich naturą jest to, że kochają Boga, wypełniają wolę Boga w sposób heroiczny w odniesieniu do ludzi, do całego stworzenia i swoją tą miłością czerpaną z Boga ogarniają innych. Jeżeli czynili to za życia ziemskiego, o ileż bardziej czynią to właśnie tam z perspektywy nieba, nie doznając już żadnych pod tym względem ograniczeń. Dlatego nie martwmy się, święci dadzą sobie radę ze wszystkimi naszymi prośbami. Bo czasem tak po ludzku myślimy, że tylu świętych, tyle sióstr się modli do Ojca Honorata, jak on jest w stanie wszystkie te prośby spełnić. No, to jest takie nasze ludzkie myślenie. Rzeczywiście, gdyby Ojcu Honoratowi przyszło poruszać się w ciele, zresztą zdaje się, że wcale nie małym ciele, to miałby kłopot, ale tam na szczęście nie ma tych ograniczeń, więc absolutnie te kategorie ludzkie nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość nieba. I właśnie ta troska świętych o nas to odzwierciedlenie świętości Chrystusa, świętości i troski Chrystusa o nas. Święci są na przedłużeniu, czy jakby rękami Chrystusa. Jego świętość odbija się w nich. To, co czasami zarzuca się, bracia protestanci zarzucają nam, katolikom, że uprawiamy swoiste bałwochwalstwo poprzez kult świętych, bo protestanci nie uznają kultu świętych, wynika z pewnego niezrozumienia. My nie kwestionujemy pośredniczącej roli Chrystusa, wręcz przeciwnie. W pośrednictwie, w orędownictwie świętych potwierdzamy, że jedynym świętym, jedynym źródłem świętości jest Chrystus, a święci uczestniczą w tej świętości i do Niego prowadzą. Święci więc wspierają nas w dążeniu do Chrystusa, bo sami tego zjednoczenia z Chrystusem doświadczyli. Oni troszczą się o to, abyśmy i my byli święci, bo my jesteśmy świętym Kościołem, bo my do Kościoła świętego należymy. Specjalnie akcentuję przymiotnik święty i należałoby właśnie, pisząc słowo Kościół, zawsze z dużej litery, gdy mamy na myśli wspólnotę osób ochrzczonych, należałoby jednak zadbać, aby nie pomijać tego przymiotnika albo też nie pisać go w skrócie, bo to nie jest ani duch siwy, ani kościół siwy, ale święty. Mówię siwy, bo skrót czasami używamy. Niektórzy autorzy bardzo mocno to podkreślają. Kościół święty, bo świętość należy do jego natury. My jesteśmy w Kościele świętym i mamy się uświęcać, mamy być święci i to jest szczególną troską tych, którzy nas poprzedzili w ziemskiej pielgrzymce. A zatem Kościół święty jest właściwym i jedynym środowiskiem zdolnym rodzić autentyczne owoce świętości. Święty Cyprian, autor z pierwszych wieków chrześcijaństwa, powiada: extra ecclesiam nulla salus, poza Kościołem nie ma zbawienia. Parafrazując to zdanie, można powiedzieć: poza Kościołem nie ma świętości. Innymi słowy, święci rodzą się w Kościele świętym, który jest ich duchową matką, a zarazem Kościół święty, jako wspólnota świętości, stale rodzi się, stale się odradza w ich duszach pod wpływem Ducha Świętego. Nie można być świętym poza Kościołem. I historia nie zna takich świętych, czy to oficjalnie uznanych przez Kościół, czy tych, których życie jednoznacznie wskazuje na świętość, czy odwzorowanie Chrystusa w sobie jedynie świętego. Historia nie zna takich osób, które osiągałyby świętość, nie miłując Kościoła, nie trwając w jedności z tą wspólnotą zbawczą, jaką jest wspólnota ochrzczonych pod przewodnictwem jedynego pasterza, papieża. Niekiedy spotykamy się z takim zjawiskiem niepokojącym, zwłaszcza w różnego rodzaju ruchach czy grupach. Zdarzają się też różni tacy nawiedzeni, którzy mienią się wysłańcami Boga, jakimiś szczególnymi charyzmatami się próbują legitymizować, ale nie mają legitymacji Kościoła. Nie pozostają w jedności z Kościołem. Więc można mieć poważne wątpliwości co do autentyczności takich darów, jeżeli nie są one w jedności z Kościołem. Jako rzecz dającą dużo do myślenia, warto podkreślić, że Jan Paweł II w Adhortacji Christi Fideles Laici o ludziach świeckich sporo miejsca poświęca współczesnym ruchom, czy raczej powiedzieć lepiej zrzeszeniom, wśród których są ruchy, wspólnoty, grupy i stowarzyszenia. I podaje w Christi Fideles Laici, to jest bodajże 30 albo 31 punkt, podaje kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich, czyli kryteria, na podstawie których możemy stwierdzić, czy i na ile te wspólnoty należą do Kościoła, są w Kościele. Podaje 5 tych kryteriów i, co ciekawe, na pierwszym miejscu Jan Paweł II wśród tych kryteriów stawia troskę o świętość własnych członków. A więc jeżeli jakiś ruch powołany, nie wiem, do ochrony żabek czy motyli, troszczy się o wszystko, co jest możliwe, nosi najbardziej wzniosłe nazwy, ale jeżeli na pierwszym miejscu nie stawia troski o uświęcenie swoich członków, nie prowadzi ich do życia sakramentalnego, do jedności z Chrystusem, nie jest ruchem eklezjalnym. Choćby się nazywał katolickim, choćby się powołał powoływał na miano papieża. Jeśli tego nie ma, nie jest katolickim. To potwierdza właśnie, że świętość możliwa jest tylko w ścisłej łączności z Kościołem, tylko trwając we wspólnocie Kościoła, okazując posłuszeństwo Kościołowi. Czasem to posłuszeństwo Kościołowi jest bardzo trudne. Znowu trudno przywoływać konkretne fakty w historii, ale weźmy chociażby błogosławionego ojca Honorata, ileż on miał różnych problemów także ze strony władzy kościelnej, jeśli chodzi o zatwierdzanie poszczególnych zgromadzeń, które powstawały. To wiele wymagało nieraz poświęcenia, wiele ofiary. Więc to posłuszeństwo Kościołowi czasem jest bardzo trudne, bardzo bolesne, ale ono weryfikuje prawdziwą świętość, bo okupione jest posłuszeństwem, okupione jest pokorą. I to czasem w stopniu naprawdę heroicznym. Drogie siostry, dlaczego pewni ludzie, którzy zostali przez Kościół uznani za świętych, dlaczego oni zostali świętymi? Warto sobie takie pytanie postawić. Co popychało tych ludzi do świętości? Otóż odpowiedź jest banalnie prosta. Święci zostali świętymi, bo pragnęli świętości. Nikt nie staje się świętym przez przypadek. No tak po prostu mu wyszło, no i święty wyszedł. Więc święci zostali świętymi, bo szczerze pragnęli tej świętości. Znaczy nie świętości jako tytułu, prawda? Ale pragnęli Chrystusa, jedynie świętego. Szczerze, autentycznie, czasem w bardzo młodym wieku. Mamy wiele takich przykładów żarliwej tęsknoty za Bogiem, prawdziwego pragnienia świętości. Przywołajmy tutaj dla ilustracji dwie Teresy. Teresę Wielką, żyjącą, zmarłą w 1582 roku, i tak zwaną Małą Teresę. Niektórzy prawie, że ją poklepują, mówiąc Tereska, święta Tereska. To jest takie spoufalanie się ze świętymi, więc lepiej nie zadzieraj ze świętymi, z szacunkiem się do nich odnosić, nie poklepywać ich. Otóż takie dwie historie drobne, które pokazują determinację tych młodych dziewcząt, dzieci w sumie. Ale to właśnie jest jakieś przedziwne działanie Ducha Świętego w sercach tych młodych ludzi, którzy noszą w sobie ogromne pragnienie świętości, które potem ustawia całe ich życie. Święta Teresa z Awila w swojej autobiografii w dziele Życie opisuje sama taką historię, kiedy miała około 7 lat, już umiała czytać, w jej domu dużo się czytało powieści rycerskich, więc rozczytana w tych powieściach o bohaterach, którzy ginęli z ręki Maurów, czyli tych muzułmanów mieszkających na terenie obecnej Hiszpanii, i w ten sposób oni stawali się świętymi. Więc ta dziewczyna oczytana w tych historiach namówiła swojego brata Rodryga, 4 lata od niej starszego, i zaplanowali wyprawę po świętość. Pewnego razu ukradkiem, wczesnym rankiem wyszli z domu, biegli przed siebie drogą, w ogóle nie wiedząc, gdzie ten kraj Maurów leży, ale biegli do kraju Maurów, aby tam zginąć śmiercią męczeńską i w ten sposób widzieć Boga. Ona tak mniej więcej to pisze. Jakież było jej, a dosłownie pisze tak, i taką krótką drogą przez śmierć męczeńską zdobyć sobie te wielkie dobra, które święci posiadają w niebie. Tak sobie wymyślili drogę do świętości, przez męczeństwo. No i ta wyprawa po męczeństwo, po świętość skończyła się na najbliższym moście, jakieś 2 kilometry od domu, bo nieoczekiwanie ich wuj jechał właśnie do nich, do domu, i zdziwił się, widząc dzieci wczesnym rankiem na drodze. Wsadził na furę, przywiózł do domu i wyprawa po świętość się skończyła, ale nie ustało pragnienie. Więc Teresa niezłomna, no tak, skoro nie może pójść do kraju Maurów, no to będzie pustelnicą. Więc zaczęła z tym bratem z kamieni w ogrodzie układać pustelnie. No jest cud, że im to się na głowie nie zawaliło. Nic nie wyszło z tych pustelni. No więc przynajmniej tyle zostało z pragnienia świętości, że będzie dawać jałmużnę. No i to się jej udawało. No, potem wiemy, wstąpiła do augustianek, tam nie wyszło ze względów zdrowotnych i jakichś tam innych. Wreszcie wstąpiła do Karmelu, dokonała reformy tego Karmelu, stała się wielką świętą. Polecam siostrom, jest na takim portalu gloria.tv, można tam ściągnąć 8 odcinków godzinnych filmu biograficznego o świętej Teresie od Jezusa z polskim tłumaczeniem. Pięknie, dobrze zrobione filmy. Gloria TV. Jak trzeba, to jestem gotów, nawet możemy to za chwilę zgrać. 8 odcinków, naprawdę z ogromnym pożytkiem, warto ten film obejrzeć. Druga ze świętych Teres zmarła w 1897 roku, doktor Kościoła, święta Teresa z Lisieux. W swoich Dziejach duszy przywołuje pewien epizod z dzieciństwa. Otóż w Boissonnet, to jest dzielnica Lisieux, wieczorem wracała z ojcem od swojego wuja i na gwiaździstym, rozgwieżdżonym niebie dostrzegła gwiazdy ułożone w kształcie litery T. I pisze: pokazałam ją tatusiowi, mówiąc, że moje imię jest zapisane w niebie. I nie chcąc już niczego oglądać na brzydkiej ziemi, prosiłam go, aby mnie prowadził i nie patrząc, gdzie stawiam kroki, podziwiałam gwiaździsty firmament. Wyobraźnia dziecka. Moje imię zapisane w niebie. Wpatruje się w tą swoją literę T. Inny epizod z życia świętej Teresy z Lisieux. Kiedy starsza jej siostra Leonia przyniosła jakieś nici, jakieś gałganki, aby sobie dziewczynki wybrały, więc Teresa wyciągnęła rękę i wzięła cały koszyk. Powiedziała: ja wybieram wszystko. I wzięła wszystko. Po latach, tuż przed śmiercią, pisząc ten słynny rękopis A, B i C, skomentowała to wydarzenie w ten sposób. Ten drobny szczegół z mego dzieciństwa jest streszczeniem całego mojego życia. Później, kiedy stanął przede mną ideał doskonałości, zdałam sobie sprawę, że aby zostać świętą, trzeba dużo cierpieć, szukać zawsze tego, co najdoskonalsze i zapomnieć o sobie. Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni świętości, a każda dusza posiada swobodę w daniu odpowiedzi na zaproszenie naszego Pana. Może czynić dla Niego mało lub wiele. Jednym słowem, ma możliwość wyboru pomiędzy ofiarami, o które On prosi. Zawołałam więc jak w dniach mego wczesnego dzieciństwa: Boże, wybieram wszystko. Nie chcę być świętą połowicznie. I to jest właśnie tajemnica świętości. Święci stali się świętymi, bo takimi chcieli być, bo byli radykalni w swoim wyborze. Bo jeśli wybrali Chrystusa, to radykalnie, to całkowicie, nie połowicznie. Drogie siostry, świętość jest zaraźliwa. I to bardziej niż tak zwana świńska grypa. Właśnie wczoraj czytam, prawdopodobnie mamy do czynienia z potężną światową zmową. Tak zwana świńska grypa nigdzie u świń nie występuje. Jest to wirus laboratoryjny. Nie ma czegoś takiego w naturze jak świńska grypa. Wirus sztucznie wywołany po to, żeby ludzie kupowali określone specyfiki, żeby firma Baxter miała z tego potężne profity. Wczoraj akurat w internecie przeglądałem taki wywiad z panią Janę Bürgemeister z Wiednia. Wywiad nagrany gdzieś pod koniec września, na początku października, kiedy ona o tym mówi, że dojdzie do tego, że ta firma będzie sprzedawać szczepionkę. Ta szczepionka będzie obowiązkowa, bezwzględnie dla wszystkich, ale ta szczepionka będzie powodować potężne spustoszenia i szczepionka nie będzie dostępna w normalnej dystrybucji, ale tylko poprzez zakup rządowy. I oto co mamy? Dokładnie to, o czym pani Brüggemeister mówi. Więc przestrzegają przed szczepieniami, przed zażywaniem szczepionek, które są po prostu śmiercionośne. Bo jest to sztuczny wirus tak zwanej świńskiej grypy. Żadna świnia na świńską grypę nie zdechła. Za to może umrzeć wiele tysięcy, a może milionów ludzi, nabijając kapsę strachem firmie Baxter i innym fundacjom Rockefellera, Rothschilda, Baracka Obamy i wielu innych. Proszę sobie poczytać w internecie, wyszukując hasło grypa 666. Znamienna liczba trzech szóstek jako znak szatana. I to nie jest, zdaje się, wcale teoria spiskowa. Ale wróćmy do świętości. Otóż, drogie siostry, świętość jest zaraźliwa, bo świętość to uczestniczenie w życiu Boga. A życie ma to do siebie, że mnoży się. Cechą nieba jest życie. Świętość to życie, pełnia życia, więc mnoży się. Tylko śmierć jest redukcją, zanikiem. Życie ma to do siebie, że stale mnoży się, powołuje innych do świętości. Więc przykład świętych ma niesamowitą siłę oddziaływania, inspirowania, pobudzania. Dlatego w ascetyce chrześcijańskiej tak usilnie zalecana jest lektura żywotów świętych, poznawanie życia świętych, uczenie się od nich, z ich przykładu, tego, jak pragnąć świętości. Świętość ludzi świętych i świątobliwych od tak zwanych zwykłych chrześcijan odróżnia świadomość i pragnienie ostatecznego celu oraz wynikająca z tego hierarchia wartości. To, czym się święci od nas różnią, to właśnie tą hierarchią wartości, że na pierwszym miejscu jest miłość Boga, bliźniego i samego siebie. Ta świadomość, że jest się dzieckiem Bożym, dzieckiem umiłowanym. A miłość siebie jako dziecka Bożego nie ma nic wspólnego z egoizmem. Miłość siebie jako dziecka Bożego, to jest nawet element przykazania miłości, to troska o własne dobro, to troska o to dobro ostateczne samego siebie. Stawać się świętym to pragnąć miłości i czynić tę miłość we wszystkich wymiarach. W stosunku do Boga, do bliźniego, do samego siebie, ale także w stosunku do Kościoła. I żeby zamknąć tę część naszych rozważań, znowu przywołajmy słowa świętej Teresy z Lizie, która na 3 miesiące przed śmiercią dokonuje odkrycia. Znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, Boże mój, Ty sam mi ofiarowałeś. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. To jest właśnie cecha ludzi świętych, którzy potrafią kochać, kochać Kościół taki, jakim on jest, nie gorsząc się ludźmi Kościoła, nie obrażając się, ale tym bardziej kochając Boga, tym bardziej kochając tych, którzy są słabi, którzy się potykają, bo jest to miłość do Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Święci, którzy kochają Chrystusa, nie mogą nie kochać Jego mistycznego ciała. Stąd tak wielka determinacja u ludzi świętych w stosunku do Kościoła. Czasem ta troska o Kościół wyraża się w pewnej surowości. Tak jak na przykład święta Katarzyna ze Sieny potrafiła surowo napominać w imię Boga, nawet papieży. Nie zawahała się wysyłać i to bardzo stanowczych listów, żądań do papieży, aby powrócili do Rzymu z niewoli awiniońskiej, aby nie stchórzyli, aby okazali się pasterzami, nie pozwolili się wikłać w różnego rodzaju układy polityczno, jakieś tam, powiedzmy, koteryjne. To jest cecha ludzi świętych, którzy czasem są niewygodni, bo nazywają rzeczy po imieniu i to czynią nie według jakiegoś własnego widzimisię, ale według prawdy, jaką odkrywają nierzadko poprzez doświadczenie mistyczne. I takich postaci też wiele byśmy znaleźli w Kościele. Święci czasem potrafią być bardzo niewygodni, jak kamień w bucie, który uwiera, przeszkadza, ale w końcu zmusza do tego, żeby coś z tym zrobić. A na tym właśnie polega miłość. Miłość to nie ckliwe słowa. Miłość prawdziwa to troska, konsekwentna troska o dobro najwyższe, o sprawy Boże. Drogie siostry, jeżeli mówimy, że święci rodzą się w Kościele i Kościół rodzi świętych, to warto też zwrócić na to uwagę, że świętość Kościoła bogaci się świętością poszczególnych osób. My często mówiąc o świętości, myślimy tylko o tym wymiarze eschatologicznym, że święci to są w niebie, wyniesieni do chwały ołtarzy i to są tylko nieliczne osoby. No, nie wcale takie liczne. Przypomnijmy, że Jan Paweł II w ciągu swojego pontyfikatu, można go nazwać promotorem świętości, osobiście, poza kilkoma wyjątkami, przewodniczył 51 kanonizacjom i ogłosił 482 świętych. Osobiście przewodniczył 147 beatyfikacjom i ogłosił błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. Niekiedy, jak wiemy, były to kanonizacje czy beatyfikacje zbiorowe. W tej liczbie 1800 kilkudziesięciu osób jest 9 polskich świętych, 154 polskich błogosławionych. Ale kiedy mówimy o świętości, to nie tylko są to święci uznani za takich przez Kościół, ale pamiętajmy, że świętymi są wszyscy ci, którzy żyją w stanie łaski uświęcającej. Kiedy my jesteśmy, każdy z nas jest w stanie łaski uświęcającej, można o nim powiedzieć, jest święty. Bo świętość jest odbiciem świętości Boga. To nie jest nasza cecha. My nosimy w sobie blask świętości Boga, jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Przy czym niestety ten stan jest w nas utracalny. Ale jeżeli w tym stanie łaski, świętości schodzimy z tego świata, pozostajemy świętymi na całą wieczność. Więc niebo to wspólnota świętych. Tam nie ma wyjątków. Tam wszyscy są święci. Choć, jak powiedziałem, nie wszyscy z aureolą świętości, jaką im Kościół nadaje. Nie bójmy się więc myśleć o sobie w kategoriach świętości. My się boimy, my się wstydzimy myśleć w taki sposób. Ja świętym wystarczy, że będę dobrą siostrą zakonną. A co oznacza być dobrą siostrą zakonną? To znaczy dążyć do świętości, być świętą. I miarą naszej doskonałości, miarą naszej świętości nie jest to, na ile już fruwam nad ziemią, tylko na ile wkładam serca, ile wkładam wysiłku w to, aby być pełniejszym człowiekiem, aby wiernie odpowiadać na powołanie, aby bardziej kochać Boga, bliźniego i samą siebie. My mamy złe podejście, że doskonałość mierzymy z punktu celu. Miarą naszej doskonałości jest trud, jaki wkładamy w drogę. I czasem tak jest, że w tej drodze człowiek się potyka, nawet się czołga, ale ważne jest, żeby szedł do przodu. To jest miara doskonałości. Pielgrzym w drodze na Jasną Górę czasem właśnie idzie lekko, ale czasem z trudem, czasem go muszą trochę ponieść. Ale w końcu dojdzie do celu. I im więcej włoży trudu, im więcej wysiłku, tym więcej ma radości z osiągniętego celu. Ale gdyby w drodze się zatrzymał, powiedział dosyć, nie idę dalej, co by zyskał? Więc lepszą rzeczą jest, drogie siostry, bo my czasem przesadzamy w takim myśleniu, że no, nie potrafię fruwać ze świętości jak jaskółka, to w ogóle dajmy sobie spokój. Najlepiej to opuścić zakon i dać sobie spokój, bo napotykam takie czy inne trudności, bo ta świętość jest dla mnie za ciężka, bo te wymagania są nie do udźwignięcia, więc dajmy sobie spokój, koniec w ogóle. Nie wolno w ten sposób. To jest małoduszność, to jest jakaś diabelska pokusa. Święty Tomasz w jednym ze swoich traktatów o życiu duchowym, to nawet ten fragment jest w brewiarzu, jakieś parę tygodni, parę miesięcy temu było to, stwierdza coś takiego, że lepszą rzeczą jest, dążąc do celu, potykać się, niż biec na manowce. Więc lepszą rzeczą jest, dążąc do celu, potykać się, ale idę konsekwentnie do celu, choć się potykam, choć sobie nie radzę, choć są upadki, ale idę. To jest miara doskonałości. Niż gdybym miał biec, ale niestety na manowce, do przepaści. Jan Paweł II, który, jak powiedziałem, jest promotorem świętości, mimo że tylu wyniósł do chwały ołtarzy, jednak każe nam o sobie myśleć w kategoriach świętości. W liście Novo Millenio Ine Unte, który jest programem Kościoła na trzecie tysiąclecie, Jan Paweł II bardzo stanowczo podkreśla, że wszystkie inicjatywy duszpasterskie, cały program duszpasterski Kościoła w trzecim tysiącleciu nie ma innego celu jak świętość. Sięgnijmy do 30-31 punktu tego listu apostolskiego Novo Millenio Ine Unte, aby przekonać się, że papież mówi, świętość to zadanie Kościoła na trzecie tysiąclecie. I pisze, dzisiaj trzeba na nowo i z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego, czyli do świętości. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Drogie siostry, genialna definicja świętości. Wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Prawda, jakie to proste? A my sobie czasem świętość wyobrażamy w sposób tak dziwaczny, że zupełnie niemożliwy do osiągnięcia nawet przez prawdziwych świętych. A tymczasem świętość to wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Czyli dążyć do świętości, aby cieszyć się niebem, to po prostu żyć konsekwentnie tym życiem, do jakiego zostaliśmy powołani, jakim zostaliśmy obdarowani, wypełniać te zadania, które nam Boża opatrzność tu i teraz zleca. Wykonywać je w sposób najlepszy, jak tylko potrafimy, z najlepszą wolą, z całym sercem, z całymi możliwościami, w jakie zostaliśmy wyposażeni. I nie tracić z oczu tej zasadniczej sprawy. Pragnąć świętości, pragnąć Boga, pragnąć miłości Boga, bliźniego i samego siebie. I to jest, jak się wydaje, cały sekret naszej świętości, tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I nie nam jest oceniać, czy już jestem święta na 20%, czy może na 23%. Moim zadaniem jest dążyć do celu. Choćbym się miała czołgać, ale idę do celu. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I to jest cały sekret naszego powołania, naszej świętości, naszej nadziei na niebo, które jest także dla nas. Trzy pytania. Pierwsze. Jak czczę moją patronkę lub patrona, której lub którego imię noszę? Co wiem o mojej patronce? Święci są nam dani jako wzory, jako orędownicy. co wiem o moim patronie? Jak mogę się z nim zaprzyjaźnić, jeżeli go nie znam? Nie znam jego życia. Nie znam wzoru jego życia. Stąd to pytanie. Jak czczę moją patronkę? Co o niej wiem? Po drugie, kult jakiego świętego jest mi szczególnie bliski i dlaczego? Każdy z nas ma jakichś swoich ulubionych świętych. Pytanie, dlaczego tego świętego lubię? Co nie znaczy, że innych nie lubię. No ale dlaczego akurat tego lubię? W czasie rekolekcji zawsze mi towarzyszy błogosławiona Marcelina Darowska. Dlatego, że miałem szczęście studiować jej listy, jej pisma. No i trudno się z taką nie zaprzyjaźnić. A siostry były tak uprzejme, że w październiku 96 roku, w dniu jej beatyfikacji, podarowały mi relikwie na własność. I trzecie pytanie. Jakie uczucia wzbudza we mnie myśl, że i ja mam być święta? Jakie uczucia wzbudza we mnie myśl, że i ja mam być święta?